Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Wziął prysznic i poruszył głową. Natychmiast uaktywnił się tępy, pulsujący ból. Ucierpiała też prawa ręka. Musiał ją zranić podczas przepiłowywania o linę boi krępujących go więzów. Najbardziej jednak dokuczały mu płuca. Czuł się tak, jakby zatopiono w nich płynny ołów. Miał wyraźny kłopot z oddychaniem. Jechał do Sopotu zatopiony w ciężkich myślach. Było ciepło. Ludzie wracali ze spacerów po plaży, starali się upilnować dokazujące dzieci. Uliczni sprzedawcy zwijali swoje stragany z cukrową watą i lemoniadą. Życie toczyło się nadal. Zatrzymał się o jedną przecznicę od willi, w której mieszkała Gabi. Mogli ją obserwować, jej dom, ale nie miał wyboru. Spojrzał na zegarek, było już po 16:00. Zastukał do drzwi. Czekał, ale nikt nie otwierał. Zauważył kątem oka, że drgnęła firanka w oknie, a więc była w domu. Ponowił pukanie. Tym razem usłyszał szmer za drzwiami. Po chwili się otworzyły. Nie ukrywał zaskoczenia na widok starszego mężczyzny stojącego w progu. — A więc to pan. — Jestem Piotr Morel. — Ojciec Gabriel. — Proszę wejść — powiedział łagodnym głosem. Mężczyzna nie miał obcego akcentu. — Mieszkam w Sopocie od urodzenia — powiedział. — Mówię po niemiecku tak samo jak po polsku, a może nawet lepiej. Zaprowadził Abela do pokoju na wprost drzwi. Właściwie był to obszerny warsztat zegarmistrzowski. Wszędzie widać było rozmontowane mechanizmy czasomierzy, porcelanowe cyferblaty i wskazówki. Usiedli przy dębowym stole. — Jestem zegarmistrzem, to znaczy byłem — powiedział Morel, jakby usprawiedliwiając rozgardiasz panujący na stole. — Teraz zajmuję się tylko wyjątkowymi zegarami.
— Chciałbym porozmawiać z Gabi — powiedział Abel. — Czy jest już w domu?
Mężczyzna patrzył mu prosto w oczy. Miał na pewno ponad 60 lat. Kiedyś musiał być bardzo przystojny. Nadal trzymał się prosto jak trzcina.
— Nie ma jej w domu, panie Abel. I nie wiem, kiedy wróci.
— Wyjechała?
— Tak, do Polski. Wzięła tydzień urlopu. Tam będzie teraz bezpieczna. — Byli u nas źli ludzie. —
Jak wyglądali?
Jakie to ma znaczenie?
Wyglądali jak pan. Byli z wojska albo z policji.
Skąd pan to wie?
Abel potarł obolałe czoło. Ta rozmowa zaczynała przybierać niespodziewany obrót.
Byłem w wojsku, panie Abel. Niemieckim, nie polskim.
Walczyłem za cesarza.
Co dokładnie powiedzieli?
Zagrozili, że zrobią mi coś bardzo złego. Dla nich jestem Polakiem, a potem spalą dom. Tylko tyle.
Rozumiem. Nie wiedziałem. Pójdę już. Przepraszam, że zakłóciłem panu spokój.
Podniósł się z krzesła. Nie dlatego pan przyjechał, aby rozmawiać ze starym, zgorzkniałym człowiekiem.
Morel powstrzymał go ruchem ręki. To prawda, nie dlatego.
Ona pana kocha. Nigdy nie widziałem mojej córki tak szczęśliwej.
Abel poczuł się zmęczony. Zdradziła mnie, panie Morel. Pewnych rzeczy już się nie odwróci.
Byłem przy tej rozmowie. Nie chciała pana zdradzić. Chroniła swojego ojca. Żeby była jasność, nie prosiłem jej o to. Nie chciałem. Sama zdecydowała. Całe życie byliśmy razem. Podała tylko jedno nazwisko — Henryk Dragon. Musiała to zrobić.
Żeby pana ochronić?
Tak. Zagrozili, że mnie zabiją, jeśli nie poda im tego nazwiska i adresu w Stegen. Jak pan by się zachował, panie Abel, gdyby chodziło o pańskiego ojca lub matkę? Podobno matka była bardzo ważna w pana życiu, tak jak ja jestem ważny dla mojej córki.
Nie wiedziałem, że posunęli się aż tak daleko. Pańska córka powiedziała mi jedynie, że zagrozili, iż zrobią panu krzywdę.
Czuł mętlik w głowie.
Znowu brakowało mu powietrza. — Źle pan wygląda, pani Abel. Mam wrażenie, że pan również spotkał tych ludzi.
— To nieistotne, panie Morel. Gabi nie mówiła mi zbyt wiele o groźbach pod pańskim adresem.
Nie szukała usprawiedliwienia. Była poddana ciężkiej próbie, ale nikt nie może być pewien, jak się zachowa w podobnej sytuacji, dopóki mu się ona nie przydarzy. Gabriel znalazła się w matni, z której nie było dobrego wyjścia, Christianie. Mogę się tak do ciebie zwracać. Twoje imię często słyszałem w tym domu. Dla mnie jesteś w pewnym sensie domownikiem.
Powinna zaryzykować. Zrozumiałbym.
Próbowała się do ciebie dodzwonić. Wiem od niej, że jesteś uczciwym człowiekiem i że trzymasz się zasad. Także dlatego tak cię kocha. Myślę, że jesteś dla niej zbyt surowy.
Być może. Ale człowiek, którego nazwisko zdradziła, zniknął. Być może nie żyje.
To przykre. Naprawdę. Morel pokiwał głową. Żyjemy w strasznych czasach. Myślę jednak, że nie o niego ci chodzi.
Co pan chce przez to powiedzieć?
Że dla ciebie liczy się tylko to, że ona cię zawiodła. Powtórzę, została poddana straszliwej próbie. Próbowała jedynie ocalić swojego ojca, a ty jesteś dla niej całym światem.
Nie mogę być z kobietą, której nie ufam, panie Morel.
Sam musisz się z tym uporać, ale pamiętaj, że nie jesteś bez winy.
W jakim sensie? Poruszył się niespokojnie.
Mogłeś jej nie wciągać w swoje brudne sprawy. To nie był jej świat.
Abel milczał. Morel miał wiele racji.
Uczucie do Gabi go zaślepiło, stracił rozsądek. Chciał mieć nie tylko kochankę, ale także doradcę i powiernika.
W tej samej sekundzie pomyślał o losie Henryka Dragona. Czy znajdą na plaży kolejną odciętą głowę? Objął oburącz rozpalone czoło. Był zmęczony. Morel patrzył na niego uważnie swymi mądrymi oczami.
— Czy jesteś w stanie jej wybaczyć?
— Nie wiem. Może kiedyś.
— Czy mam jej coś przekazać?
— Niech pan jej powie, że próbowałem ją odnaleźć i zrozumieć.
— Dobrze. Zrobię to.
Odprowadził go do drzwi. W przedpokoju Abel zobaczył jej ulubiony płaszcz. Miał wrażenie, że czuje jej zapach.
— Uważaj na siebie, Christianie — pożegnał go Morel.
— Bez obawy, panie Morel. W pewnym sensie i tak już jestem martwy.
Stanął na ulicy przed domem, próbując uspokoić oddech.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.